Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Symbolicznie przeniesiemy się do Krakowa. Tam ostatnie wystąpienie, można powiedzieć, taka już trochę konwencja czy przemówienie Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale również kandydata Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach prezydenckich. Ja powiedziałam o pewnej symbolice, bo to jednak kandydat mało znany, nie z tych pierwszych szeregów partyjnych. Podobna sytuacja, 2015 rok, prezydent Andrzej Duda. No ale więcej o tym opowie nam nasz gość. Łączymy się właśnie z Krakowem, dokładnie z panem Marcinem Makowskim, dziennikarzem, publicystą. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i proszę powiedzieć, jak pan ocenia wybór Prawa i Sprawiedliwości i właśnie kandydaturę Karola Nawrockiego?
No jest to dosyć zaskakujący wybór w tym sensie, że przez ten czas, który minął od ostatnich wyborów prezydenckich, przez niespełna 4 lata Prawo i Sprawiedliwość nie stworzyło takiej atmosfery, w której można by było bez problemu nominować kandydata partyjnego, tak nominalnie partyjnego. Oczywiście Karol Nawrocki startuje jako kandydat niezależny, ale jednak jest otoczony politykami Prawa i Sprawiedliwości, jest ogłaszany w symbolicznym dla Prawa i Sprawiedliwości miejscu w Krakowie i to wszystko jest trochę taką grą pozorów, więc to może zaskakiwać. Chyba też na minus trochę zaskakuje niezbyt naturalne wystąpienie. Mam wrażenie, że takie posklejane z wątków, które powinny się tam pojawić ze względu na towarzystwo i otoczenie, ale Karol Nawrocki na pewno ma coś wspólnego z Andrzejem Dudą, to znaczy ten moment zaskoczenia też, który może działać na jego plus ze względu na to, że przeciwnicy mogą go bagatelizować. Przypominamy sobie przecież tą słynną zakonnicę w ciąży potrąconą na pasach, gdy Bronisław Komorowski miał bez problemu wygrać z Andrzejem Dudą. No jest to osoba na pewno inteligentna, pracowita. Być może też z potencjałem do rozwoju takiego błyskawicznego w trakcie kampanii, no ale to dużo mówi o słabościach strukturalnych PiS-u bardziej niż o jego obecnej sile wynikającej chociażby z problemów o koalicji 15 października.
I zaraz jeszcze do tych problemów strukturalnych i w ogóle do przyszłości, jaka obecnie stoi przed Prawem i Sprawiedliwością, wrócimy. Powiemy również o kontrkandydacie, czyli oczywiście Rafale Trzaskowskim, ale jeszcze na moment wróćmy do tego, o czym mówił Karol Nawrocki. No, mówił o pewnym zażegnaniu wojny polsko-polskiej, ale też odniósł się do tych dużych projektów, bo to one są taką sporą kością niezgody, między innymi Centralny Port Komunikacyjny, jaki komunikat popłynął, jeżeli chodzi o realizację tych dużych projektów i w ogóle taką spojrzenie na taką politykę gospodarczą, trochę też międzynarodową Polski.
To są takie motywy, które zazwyczaj przewijają się w większości wystąpień kandydatów na prezydenta. No, Szymon Hołownia jako też kandydat niezależny, to jest akurat zabawnie analogiczne do niezależności Karola Nawrockiego, no, też startuje z hasłami zażegnania wojny polsko-polskiej i szukania środka jakiegoś takiego impulsu rozwojowego. No teraz najnowsza książka, taki wywiad Rzeka Michała Kolanki z Szymonem Hołownią, który mam zresztą teraz na stole, bo dostałem go niedawno, Nie dajmy się podzielić. No to jest taki tytuł tej książki. I przecież Rafał Trzaskowski w ubiegłej kampanii prezydenckiej też startował z takimi hasłami, że on będzie nagle znajdzie miejsce na ulicę Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, nawet pójdzie w Marszu Niepodległości. No to jest taki leitmotyw wyborów prezydenckich. Nie da się wygrać poparciem tylko partyjnym, więc trzeba apelować do szerszego grona elektoratu, który być może niekoniecznie identyfikuje się z partią, ale z takimi hasłami dosyć neutralnymi o rozwoju Polski, o tym, żebyśmy jednak szukali tego, co nas łączy, a nie polaryzacji. No trudno się dziwić, inaczej się nie da. Pytanie, na ile to będzie szczere, na ile to będzie konsekwentne i naturalne w wypowiedziach już kampanijnych na tym szlaku Karola Nawrockiego. Od tego zależy wszystko, bo ja nie zakładam, że te wybory są z góry przegrane albo wygrane. Wydaje mi się, że to jest jeszcze wszystko do odwrócenia, jeżeli ta kampania będzie dobrze prowadzona. Natomiast zadanie bardzo trudne, rozpoznawalność na poziomie powyżej 30% w kontrze do ponad 90% u Rafała Trzaskowskiego, to jednak jest ogromna dysproporcja.
No właśnie, czy prezydent Rafał Trzaskowski to dobry wybór, to dobre posunięcie ze strony Koalicji Obywatelskiej?
jedyne możliwe. Gdy oglądałem to starcie prekampanijne Radosława Sikorskiego z Rafałem Trzaskowskim, nie miałem żadnych wątpliwości, że to się skończy tak samo jak w prawyborach, w których szranki staną z Bronisławem Komorowskim. Radosław Sikorski może jest politykiem różnych talentów, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, ma też swoje obciążenia, ale jest przede wszystkim politykiem, który przez dekady swojej obecności w życiu publicznym nie stworzył środowiska wokół siebie, nie ma zaplecza, nie ma takiej naturalnej grupy wsparcia, która mogłaby go predestynować do wygrywania takich pojedynków. No a poza tym...
A to, przepraszam, różnia, że wejdę w słowo, ale to, że jednak jest, można powiedzieć, nie wiem, takim zastępcą trochę Donalda Tuska, bo tak jest rozpatrywany, też wiceprzewodniczącym Platformy, czy to nie jest to zaplecze?
Nie, bo funkcja w partii nie oznacza, że ktoś przez lata budował wokół siebie osoby lojalne, inwestował w ich rozwój, umacniał na przeróżnych pozycjach. Może nam się to nie podobać, ale tak generalnie wygląda polityka. To jest strefa wpływów. Bycie nominantem albo pełnienie jakiejś funkcji, która nawet jest istotna albo bardzo istotna jak minister spraw zagranicznych, to jeszcze nie to samo, co posiadanie tak zwanych swoich ludzi. Albo inaczej można na to również spojrzeć. To jest plebiscyt popularności. Rafał Trzaskowski jest zdecydowanie bardziej lubialnym politykiem, o ile tak możemy postrzegać politykę. Na pewno jest bardziej neutralnym, jeżeli chodzi o elektorat, który może być wobec niego zniechęcony z perspektywy samej Koalicji Obywatelskiej. Pewnie ma też większy potencjał do mobilizowania tego elektoratu. No i taki wybór Koalicji Obywatelskiej. Wydaje mi się, że szanse ma w tej chwili największe, ale to jeszcze oczywiście ponad pół roku przed nami. Może się pozmieniać absolutnie wszystko.
To jeszcze na zakończenie obiecaliśmy poruszyć kwestię tych problemów strukturalnych w Prawie i Sprawiedliwości. Czy ta partia ma jeszcze przyszłość? Jakie obecnie największe wyzwania przed nią stoją?
No na pewno nie będę tym człowiekiem, który powie, że to jest koniec PiS-u, że były takie książki wydawane dawno, dawno temu, jakoś PiS się nie skończył. Natomiast widać jakiś rodzaj impasu intelektualnego i to o tyle dziwnego impasu, że moment jest jak najlepszy do tego, żeby budować alternatywę dla obecnej koalicji, która bardzo się różni, która ewidentnie ma problemy z utrzymaniem jedności. No i też dużo problemów, coraz więcej problemów z gospodarką, z poziomem życia Polaków, no z czymś takim, co jednak podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości było na plus. No i zamiast budować na słabości opozycji, na słabości rządu, jest jakiś rodzaj dziwnego, nie wiem, jakby obawiania się o to, że pokazanie swojej twarzy jest wstydliwe, no typu kandydat niezależny. Nie ma specjalnie ludzi nowych, świeżych w tym gronie. Jarosław Kaczyński bardziej myśli chyba o wewnętrznych rozgrywkach wewnątrzpartyjnych niż o przejęciu ponownie władzy. Myślę, że to jest duże rozczarowanie, bo jednak coś tutaj się po prostu zakleszczyło w tych trybach. Ewidentnie brakuje jakiegoś świeżego oddechu i takiego myślenia bardziej prorozwojowego, ale nie tylko deklaratywnie. Co widać było na przykład w tych emocjach wokół CPK, wokół elektrowni jądrowych. To jest przecież elektorat, czy takie niezadowolenie albo aspiracja, na której każda opozycja może budować, zwłaszcza, że przecież obiecywała realizację tych projektów. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. A tymczasem jakby tak po macoszemu się to traktuje i zresztą to wczorajsze wystąpienie jakieś takie było bardzo symptomatyczne dla takiego zafiksowania się na takim patriotycznym duchu, może bardziej niż na czymś do przodu i to jest generalnie bardzo duży problem PiS-u, bo nie widzę specjalnie, jak miałoby się to w najbliższych latach zmienić.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy na tych, można powiedzieć, kandydatów, którzy raczej mają szansę na uzyskanie zdecydowanie mniejszej ilości głosów, ale jednak może będą mogli namieszać. Spójrzmy na kandydata, który stał jako pierwszy oficjalnie ogłoszony przez Konfederację, tutaj Sławomir Mentzen. Czy to było dobre posunięcie? Część osób wskazywała, że jednak Krzysztof Bosak ma zdecydowanie większe o to zaplecze polityczne, o którym pan wspominał, ale też po prostu doświadczenie parlamentarne, że jest kojarzony z polityką. Jak pan ocenia wybór Konfederacji?
Nie jestem elektoratem Konfederacji, więc trudno mi do tego podejść tak osobiście, a natomiast patrząc z perspektywy zysków, strat, wydaje mi się, że Krzysztof Bosak zdecydowanie bardziej w prezydencki format. Marszałek przecież Sejmu i również osoba, która zdecydowanie lepiej wypada w debatach od Sławomira Mentzena. Bardziej merytoryczny, mógłby część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości taką godnościową, suwerennościową podebrać. No i to jest dziwny wybór. Wiele osób nawet w Konfederacji, z tego co słyszę, uważa, że Sławomir Mentzen jest bardziej takim typem showmańskim, wiecowym, ale niekoniecznie te aspekty, które są premiowane w tych bardzo specyficznych wyborach prezydenckich, działają na jego plus. No i to jest moim zdaniem, to będzie jedną z przyczyn słabszego niż pewnie oczekują wyborcy Konfederacji w wyniku. A co do reszty innych kandydatów, no najbardziej chyba humorystycznie można podejść do kandydata Lewicy, którego jeszcze nie ma, a mówię o tym, bo Leszek Miller sam przecież kiedyś ojciec Lewicy w Polsce i przecież były premier powiedział, że to nie ma znaczenia w ogóle, jaki to będzie kandydat, więc nawet nie ma sensu o tym dyskutować, bo może liczy na poparcie 2-3% maksymalnie. To też pokazuje, no, w jakiej próżni politycznej się dzisiaj poruszamy. Tak naprawdę cały czas jest to PiS i antyPiS, pomimo tylu lat narzekań, że to już tym razem się zmieni, już mamy tego dosyć. No trochę to wszystko przygnębiające, ale może się mylę.
Czy taki duopol to jest coś, co faktycznie no, trwa już od tylu lat, ale to jest też pokłosiem jednak naszych wyborów, trochę też działalności mediów, bo w tych mediach też widzimy ogromne podziały i no, raczej taki pesymistyczna wizja rynku medialnego się wyłania po tych kilku latach, a to wszystko podgrzewa nastroje społeczne, stara zasada dziel i rządź i nie ma co ukrywać, że politycy faktycznie na tym korzystają i nie jest w ich interesie jakakolwiek tego zmiana, więc to muszą być albo działania oddolne, też działania medialne. Jeszcze tylko nawiążę, bo pan wspomniał o podbieraniu części konserwatywnego elektoratu, na którym być może miałoby szansę Konfederacja przy wyborze Krzysztofa Bosaka. Pojawiło się takie najnowsze badanie, sondaż Instytutu Badań Polster, chyba przeprowadzonego dla Superekspresu i faktycznie to jest też ciekawe, bo większość wyborców PiSu bierze pod uwagę sojusz właśnie z Konfederatami, ale sympatycy Konfederacji wykluczają jakąkolwiek współpracę, niekoniecznie chcą wspólnych rządów z partią Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, to są tematy, do których na pewno będziemy wracać, bo to tak naprawdę start, można powiedzieć, kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej. Pan Marcin Makowski, niezależny dziennikarz, publicysta, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.